Jest 10:08, poniedziałek, program Ludzie i Pieniądze. W studio Radia Gdańsk Joanna Bujarska-Buchcic, HR Solution, Andrzej Chmielecki, Virtus i Mateusz Szymański, ekspert Solidarności. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
TNS OBOP przeprowadził bardzo ciekawe badania dotyczące tego, jak się zachowujemy w pracy. I okazuje się, że aż 42% badanych Polaków ma tak zwane nowoczesne podejście do pracy. Z jednej strony deklarujemy, że tak naprawdę uczciwie i bardzo efektywnie pracujemy 4-6 godzin w ciągu dnia, ale jednocześnie aż 1/3 osób poświęca swój czas po godzinach pracy na załatwianie kwestii służbowych, a te 4-6 godzin to wynika między innymi z tego, że mamy skłonność do załatwiania pewnych drobnych spraw prywatnych w czasie tego czasu pracy. Proszę powiedzieć, czy jeżeli tak się przyznajemy, to czy to jest coś nagannego, że z jednej strony nie wykorzystujemy tych 8 godzin pracy tak w 100%, a jesteśmy gotowi załatwiać prywatne rzeczy, ale jednocześnie później jesteśmy gotowi niejako pracodawcy oddać ten czas po godzinach. To jest dobry model postępowania w pracy, jak Państwo sądzicie?
Ja myślę, że to jest taki model, który dosyć intensywnie wchodzi również i u nas na rynek pracy. I to już da się odczuć od jakiegoś czasu, zwłaszcza w tych branżach technicznych, nowoczesnych technologiach, gdzie można zauważyć, że system elastycznej pracy dla pracownika jest taką podstawą. Ci ludzie często pracują home office, pracują w bardzo różnych godzinach, pracują zadaniowo i to, co się dzieje już w tej chwili w branży technicznej, powiedziałabym newcomers, to za chwilę przechodzi do konsultingu, przechodzi do innych przemysłów, chociażby tutaj w przemyśle można mówić o pewnym też zauważalnym tego typu zjawisku. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że są zawody, są branże, gdzie to nie jest możliwe. Chociażby produkcja, tak? Gdzie mamy produkcję na przykład 24 na dobę i trudno sobie
Trzeba wykonywać konkretne zadanie w konkretnym miejscu.
Dokładnie. Tak? Natomiast to już zauważamy na naszym rynku pracy. Zrobił się rynek pracownika tak naprawdę w tej chwili, czyli mówimy o sytuacji, kiedy naprawdę kompetencji jest niewiele w porównaniu z tym, co oferują firmy, więc firmy starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracownika i to jest naturalna, moim zdaniem naturalne zjawisko, które będzie się utrzymywać i będzie szło z duchem czasu. To, co się obserwuje w Europie chociażby, w krajach, jak podróżujemy, trochę bardziej obserwujemy, jak ludzie pracują, to u nas to dopiero zaczyna być, ma mieć miejsce teraz dopiero, tak?
Ale jeżeli czytam w tych badaniach, że aż 28% respondentów deklaruje, że pracuje w weekendy, no to wydawać by się mogło, że to jest ten czas, który powinniśmy poświęcić na wypoczynek, ewentualnie rozwój osobisty. To zresztą pytanie oczywiście do słuchaczy Radia Gdańsk. Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 603-06-06-06. Czy Państwo załatwiacie drobne sprawy prywatne w czasie pracy, a potem niejako oddajecie pracodawcy ten czas pracując po godzinach, czy pracując w weekendy? Czy wolicie taki model 8 godzin w pracy i potem zapominam o wszystkim? Andrzej Chmielecki, Pan pracuje w weekendy?
Ja tak, ale akurat ja jestem w tej specyficznej sytuacji, że z reguły w weekendy prowadzę zajęcia ze studentami, także jest to praca jedna z kilku, które wykonuję i akurat trudno tutaj mówić, że w tym czasie mogę robić cokolwiek innego, jeżeli mam przed sobą 30 osób, które jeszcze za te studia płacą i oczekują, że te zajęcia będą efektywne i ciekawe. Natomiast tak normalnie w tygodniu pracy, w tych dniach powszechnie uznanych za pracujące, czyli od poniedziałku do piątku, sam obserwuję i też jestem osobą, która, jak są pewne drobne rzeczy do załatwienia, które można załatwić przez telefon czy przez internet, to takie rzeczy również nie są mi obce, tak? Bo wiem, że nie nadużywam tego, wiem, że postępująca informatyzacja i postęp techniczno-technologiczny sprawia, że wiele rzeczy można załatwić już na łączach i to się robi. Nie trzeba się wypisywać, wychodzić do urzędu, przepadać na kilka godzin.
Odbijać
karty. Załatwia się to w tych tak zwanych godzinach pracy, natomiast jeżeli ktoś jest związany z pracodawcą również poniekąd emocjonalnie, to na pewno tego nie nadużyje, a to, co wykorzysta, to on myślę, że odda poprzez chociażby swoją gotowość do pracy i ewentualnie samą pracę gdzieś w godzinach popołudniowo-wieczornych, czasem gdzieś zajrzy, czy i nie robi z tego jakiejś historii, która by sprawiała, że się czuje jakoś nadmiernie wyeksploatowany, czy poświęca się dla kogoś. Po prostu jest ten układ równowagi, która jest wymuszana również przez jak gdyby model życia codziennego.
To jest też pytanie do naszych słuchaczy. Ile dziennie czasu państwo poświęcacie na pracę i to czy w tych 8 godzinach etatowych się mieścicie? A my do dyskusji wrócimy już po krótkiej przerwie. Wracamy do dyskusji o tym, ile czasu poświęcamy na pracę każdego dnia. I państwo piszecie o bardzo różnych sytuacjach. Napisał pan Michał, wszyscy rolnicy pracują 365 dni w roku. Mamy także inne SMS-y. Musisz pracować nadgodziny, bo jeśli nie pracujesz, to musisz szukać pracy gdzie indziej. W mojej firmie zawsze tak było. Ale też są bardziej pocieszające sytuacje. Pracuję na samozatrudnieniu po 10 godzin dziennie, często też w soboty, ale jak mam coś do załatwienia przez telefon, to wcale się nie krępuję, bo jest to częste, a zazwyczaj po pracy jest za późno. Więc rzeczywiście ta elastyczność ma tu znaczenie, ale pytanie teraz do związkowca. Przypomnę, w naszym studiu między innymi Mateusz Szymański z Solidarności. Czy pana nie razi, że ludzie przyznają, aż 36% ankietowanych, że po oficjalnych godzinach pracy muszą wykonywać swoje obowiązki?
Kwestia jest bardzo zniuansowana. Można ją rozpatrywać z różnych stron. Czy razi? Może zaskakuje. Rzeczywiście liczba jest
tak duża. Tak duży odsetek?
Teoretycznie mamy 8-godzinny dzień pracy, 40-godzinny wymiar czasu pracy w tygodniu i tak naprawdę to powinno wyznaczać nasze ramy takiej codziennej, tygodniowej pracy. Okazuje się, że ten work-life balance, który jest dla nas bardzo cenny, jest cały czas naruszany. Tak jak powiedziała pani, moja przedmówczyni, kwestia też tego, w jakich sektorach pracujemy. Mamy sektory, w których właśnie produkcyjne czy transportowe, gdzie nie ma tak naprawdę możliwości, żebyśmy pracowali po godzinach pracy, mówiąc w tej kwestii na przykład odpisywania na maile, wysyłania SMS-ów, dzwonienia, bo nie ma takiej potrzeby. Są inne sektory, w których może to być normą. Też pytanie, co jest tak naprawdę pracą? Czy jak jesteśmy tutaj dzisiaj w tej audycji, to pracujemy, wykonujemy swoje obowiązki, czy robimy to dlatego, że jesteśmy po prostu zaproszeni, mamy troszkę wolnego czasu? Czy jak w weekend spotykam się ze znajomymi, rozmawiamy o tym, co robimy w pracy, to pracujemy, czy nie? Więc to też jest taka dodatkowa kwestia. Ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest jednak naciskanie naszych pracodawców na to, żeby szanowali nasz czas wolny, bo jest to nasz czas, czas, który ma sprzyjać naszej dalszej efektywności w ciągu tygodnia. Gdy go naruszamy w ciągu weekendu, no to stajemy się też, myślę, że mniej wydajni na co dzień, ponieważ jesteśmy bardziej zmęczeni. No i myślę, że duży brak tutaj naszego systemu prawa pracy w Polsce to to, że brakuje uzgodnień pomiędzy pracodawcami a pracownikami, czy to na poziomie zakładów, czy nawet wyżej, na poziomie ponadbranżowym w formie układów zbiorowych pracy, gdzie te kwestie czasu pracy powinny być regulowane i tu pracownicy w porozumieniu z pracodawcą decydowaliby, na co tak naprawdę mogą sobie pozwolić i jak bardzo pozwalają ingerować w swój czas wolny pracodawcom.
Tutaj była w tej wypowiedzi bardzo ciekawy wątek się pojawił, a mianowicie kwestia pewnej efektywności. Jak na przykład, jeżeli pracujemy któregoś dnia 12 godzin, jaka będzie nasza efektywność następnego dnia? A może to jest tak, że te 6 godzin dziennie, które deklarujemy, że przepracowujemy z tych 8 godzin spędzanych w pracy, to tak naprawdę więcej pracować efektywnie się nie da?
Trudno powiedzieć, każdy człowiek jest indywidualny, tak? Ma tą indywidualność w sobie. Jeden może pracować 6 godzin efektywnie, drugi 7. Trudno tutaj zmierzyć taką jedną miarą, ale myślę, że na pewno nikt z nas nie jest w stanie pracować mocno efektywnie w skupieniu 8 godzin, tak? Od do.
Z 20-minutową przerwą.
No właśnie. Więc tutaj być może, że ci deklarowani gdzieś, powiedzmy te 4-6 godzin, to jest tej pracy takiej bardzo efektywnej. Ja uważam osobiście, oczywiście, że zresztą też taki mamy system pracy w firmie zadaniowy, że jeżeli ktoś coś potrzebuje rzeczywiście załatwić, to to po prostu załatwia, natomiast musi być efektywny, musi wykonywać swoją pracę, realizować swoje zadania postawione mu w ciągu tygodnia i to jest dla mnie jako na przykład przedsiębiorcy znacznie bardziej ważniejsze niż to, czy on pracuje akurat od do 9 do 17 po prostu w jakimś terrorze, tak, że on musi być super efektywny, bo wtedy to, tak jak mówią też badania, zupełnie nie jest efektywne. Raz, atmosfera pracy, zapewnienie człowiekowi to, żeby on rzeczywiście tą efektywność mógł rozwinąć. Komfort pracy.
A rozwinie, jak się będzie dobrze czuł w miejscu pracy,
oczywiście,
tak?
Że tak. W innym przypadku nie możemy mówić o żadnej efektywności. W sytuacji strachu, w sytuacji presji, czasu, nie wiem, stresu, zapominamy o efektywności.
A jest jeszcze jeden wątek, o którym można powiedzieć, w jaki sposób naszą codzienną pracę zmienia postępująca, nie wiem, automatyzacja, mechanizacja pracy, nowe technologie pracy. Możemy się zastanawiać, czy na przykład pracownik produkcyjny dziś powinien pracować 8 godzin, czy mógłby już pracować 6, ponieważ jego pracę czy zastępują, czy udoskonalają maszyny. To także kwestia, która w Polsce jeszcze nie jest szeroko poruszana, ale przyszłość pracy pewnie będzie szła w tym kierunku, że czas pracy będzie coraz mniejszy, skracany. No i pytanie, jak ewentualnie będziemy dzielić się owocami tego wzrostu technologicznego.
A pytanie takie bardzo szczegółowe. Pojawiły się takie informacje o nowych przepisach, które weszły w życie we Francji. One nie są uniwersalne, bo dotyczą części gospodarki, ale tam jest między innymi zapisane, że pracodawca nie ma prawa oczekiwać od pracownika odbierania maili poza godzinami pracy, tak? To jest dość naturalne, że wymieniamy się przynajmniej w radiu. To jest specyficzna instytucja, pracujemy tak naprawdę 24 godziny na dobę. Natomiast w innych instytucjach nie można oczekiwać od pracownika, że odbierze maila wieczorem po godzinach pracy. Taki zakaz to dobre rozwiązanie, czy jednak słabe?
No, znaczy zakaz. No ja uważam, że to jest za daleko posunięta ingerencja w stosunki pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, że istnieje przepis, który taką możliwość wyklucza. Są zajęcia, są zawody, w których powiedzmy ten kontakt czy gotowość nie jest niczym nadzwyczajnym i za to nawet przysługują jakieś ekwiwalenty czy bonusy i z tego tytułu nikt nie czuje się jakoś specjalnie upośledzony czy zestresowany zresztą. No chyba, że akurat tamtejsze uwarunkowania francuskie mówią o czymś innym. Ja z obserwacji własnych i swoich znajomych, pracowników, współpracowników nie stwierdzam, żeby potrzeba była aż zakazu. Oczywiście, jeżeli pracodawca tego nadużywa, oczekuje, że ktoś będzie ciągle
na dyżurze. O północy będzie odbierał maile, tak?
Zresztą można ustawić sobie, że ktoś tam na przykład o 3 rano odpowiada i pokazuje, jak ciężko jest zapracowany, że dzień i noc. No ale to dochodzimy do absurdów. Tu, na co zwróciła moja przedmówczyni uwagę też o tym stresie, jak jest mowa, to również w tej samej Francji, jak i w krajach Europy Zachodniej, akurat stres jest drugim czynnikiem chorobowym, która wpływa na absencję pracowniczą.
Czyli dużo się poświęcamy i żyjemy w tym stresie, to tak naprawdę w dłuższej perspektywie pracodawca i tak straci.
Oczywiście, że straci.
To jest wypalenie zawodowe później wchodzi w grę.
Bo o ile ten najczęściej spotykany, to jednak wynikające z siedzenia przez te przysłowiowe 8 godzin, to są tego typu schorzenia, ale te drugie to właśnie stres. I teraz jeżeli pan redaktor pytał o to, jak to może być w przyszłości, ja myślę, że będzie oczekiwanie, że ta efektywna praca będzie trwała 5, 6, czy może przejściowo 7 godzin. No raczej myślę, że jednak 6. I ona będzie jednak podporządkowana wyłącznie potrzebom pracodawcy. A ta różnica, te 2 godziny, no to właśnie takie rozbiegowe. Zresztą jak ktoś pracuje przy komputerze, to zgodnie z prawem pracy mu i tak przysługuje 5-minutowa przerwa, oderwanie się od monitora.
Żeby oszczędzić oczy.
Godziny, tak? Żeby po prostu nie było tego pląsu już i zaburzeń wzrokowych i nie tylko. Tak.
Tutaj bardzo ciekawe SMS-y przychodzą od państwa. Pan Artur nawiązuje do tego, o czym mówiła pani Joanna, a mianowicie w Polsce brakuje, w polskiej mentalności brakuje pracy wynikowej, żeby skupiać się nie na tym, jak się pracuje, lecz na tym, co daje efekty. Jest też lekko złośliwy SMS od innego słuchacza. Mój pracodawca udaje, że wynagradza mnie i zatrudnia na uczciwych warunkach za pracę, a ja udaję, że w pełni poświęcam się mojej pracy i korzystam, ile się da załatwiać swoje sprawy, jeżeli jest taka potrzeba. Tutaj napisał pan Tomek, myślę, że to jednak jest przesada, chyba trochę inaczej do naszej pracy podchodzimy, ale też jest bardzo niepokojący SMS o tym, jak wygląda praca w branży bankowej. Średni szczebel w bankowości pracują od 7 do 23, 7 dni w tygodniu. Jak się nie podoba, mogę szukać innej pracy. Niestety w tej branży wszędzie na takich samych warunkach. Ile się da pracować 14 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu?
No nie da się pracować długo. Wcześniej czy później albo dopadnie nas wypalenie zawodowe i będziemy mieć problemy w ogóle zdrowotne. No poza tym na pewno te 14 godzin nie jest w ogóle efektywne. I tutaj rzeczywiście być może dla pana tutaj Andrzeja ten sektor bankowy jest może bliższy, natomiast to co ja zauważam, to się już powoli zaczyna zmieniać. Być może sektor bankowy jest takim specyficznym sektorem, bo taki
nastawionym na efekt, tak?
Tak, tak. Kiedy ta efektywność, ten rezultat musi być widoczny i to szybko. Natomiast zauważamy w ogóle, czy w systemach motywacyjnych, które konstruują w tej chwili firmy, one są systemami zadaniowymi. To jest zarządzanie przez cele. I to jest bardzo efektywny system, kiedy po prostu mamy postawione konkretne zadania przed pracownikiem, cele, ale nie jest określone, że
Nie wnikamy, ile godzin trzeba na to poświęcić.
Czy, dokładnie.
I o tym, jak organizować tą pracę jeszcze lepiej, za chwilę będziemy rozmawiali dalej. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk Andrzej Chmielecki, Mateusz Szymański i Joanna Bojarska-Buchcic. Wracamy do programu Ludzi i Pieniądze. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Mateusz Szymański, Joanna Bojarska-Buchcic i Andrzej Chmielecki. Rozmawiamy o badaniach, które pokazują, jak Polacy zachowują się w pracy i to, co jest wątkiem przewodnim. Bardzo dużo z jednej strony pracujemy po tych oficjalnych godzinach pracy. Aż 28% Polaków deklaruje, że pracuje w weekendy. 36% ankietowanych przyznawało się do tego, że w czasie wolnym od pracy, teoretycznie wolnym od pracy, oddaje się obowiązkom zawodowym, ale z drugiej strony wszyscy przyznają zgodnie, że tak efektywnie to pracują około 6 godzin dziennie, bo zdarza się nam załatwiać różne trochę prywatne rzeczy w czasie tych godzin, które spędzamy teoretycznie w pracy. Państwo bardzo dużo piszecie, ile realnie pracujecie. 7 godzin na dzień dzisiejszy, tyle winien wynosić czas pracy od poniedziałku do piątku, bo rzeczywisty czas to i tak 4,5 godziny. Ze względów ekonomicznych dla pracodawcy i wydajności dla pracownika 8 godzin to za dużo, napisał do nas pan, który podpisał się inżynier. Czekamy na inne opinie pod numerem SMS-owym 603-060606. Odezwało się też kilku nauczycieli, którzy od razu się bronią. Jestem nauczycielem. Niewtajemniczeni twierdzą, że to praca marzeń. Nauczyciel kończy pracę średnio do 14, ale ja, mając pod opieką grupę 25 uczniów, często nie mam czasu nawet na toaletę, nie mówiąc już o załatwianiu spraw prywatnych. Po południu sprawdzam pracę uczniów, przygotowuję zajęcia, minimum 2 godziny. W przerwach odbieram telefony od rodziców. Poza tym rady, konsultacje, spotkania zespołów i 2-300 na koncie co miesiąc. Po 10 latach stwierdzam, że pora zmienić pracę. Pozdrawiam wszystkich, którzy tak zazdroszczą nauczycieli ogromnej ilości wolnego czasu, napisała do nas Weronika. To jak złapać ten balans między życiem zawodowym a tym, ile poświęcamy na pracę, liczyć w ogóle ten czas, czy tak naprawdę odpuścić sobie liczenie?
Znaczy tam, gdzie się uda zadaniowy czas pracy wprowadzić, to tym lepiej i wtedy nie ma sensu liczyć cokolwiek, tak? Bo jeżeli jest zadanie, przykładowo konsultant, który wykonuje zlecenie, czy jeżeli to jest audytor, który bada sprawozdanie finansowe i ma na to, powiedzmy, jakiś ściśle określony czas i wtedy on rzeczywiście potrafi 10, 12, czasami 14 godzin pracować. Pytanie, czy to jest efektywne? Tak, to jest efektywne wtedy, jeżeli trwa kilka dni, tak? Może kilkanaście.
Czyli mobilizujemy się na krótki okres.
Możemy się zmobilizować na krótki okres, natomiast jeżeli to jest jakaś norma, która wytwarza zaangażowanie pracownika nadmierne, oczywiście 12-14 godzin, jak długo można z tym wytrzymać? Pewnie można wytrzymać 2, może 3, może 4 miesiące. Tak, a potem już są nieodwracalne jakieś zmiany psychosomatyczne, inne w organizmie człowieka, wypalenie i tego nie powinno być. Zresztą kodeks pracy to dość jasno normuje i wprowadza
ale
zasady,
żeby tego nie
było. Ale
właściciele małych firm no, nie podlegają kodeksowi pracy.
No tak, ale oni sami po prostu ustalają sobie, przynajmniej właściciele, ci jednoosobowi, sami ustalają sobie, w jakim czasie będą pracować. Czy to jest za ladą, czy to jest za kierownicą, czy już są znużeni, czy jeszcze mogą. I tutaj jakby nie widzę tutaj jakiegoś zagrożenia. Natomiast na pewno nie może to być przez dłuższy okres utrzymywanie się takiej nadmiernej pracy, bo to ani nie jest efektywne, ani zdrowe i podejrzewam, że żaden pracodawca nie będzie wymuszał takie, a jeśli to robi, to jest oprócz tego, że nieuczciwy, wręcz powiedzieć, że jest głupim pracodawcą.
Działa prawdopodobnie bardzo krótkowzrocznie.
Tak.
Mówiła pani Joanna, to prowadzi gdzieś tam w dłuższym czasie do wypalenia zawodowego i pracodawca na tym nie skorzysta. A ważne, musimy pamiętać o tym, że to, co my w kodeksie pracy wyznacza te ramy, które mają nam zapewnić jednak ten czas na odpoczynek i dalszą efektywność w kolejnych dniach pracy. Pytanie też właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałem, czy dzisiejsze zmiany technologiczne nie wymuszają, czy nie będą sprzyjały temu, żeby skracać tygodniowy czas pracy, dzienny czas pracy. Pamiętajmy, że 8-godzinny dzień pracy to jest osiągnięcie związków zawodowych gdzieś tam z przełomu XIX i XX wieku. Minęło już ponad 100 lat i czasy się zmieniają. A co do zadaniowego czasu pracy, pewnie to jest jakaś jedna z wielu opcji do wykorzystania. Taka też jest przewidziana przecież w kodeksie pracy i jest to zgodne z prawem. Więc tutaj na pewno warto byłoby, żeby ten dialog na poziomie zakładów pracy był prowadzony, bo właśnie to jest coś, co fantastycznie można byłoby ze swoim pracodawcą w formie
wynegocjować.
Czy to układów pracy, czy nawet we własnej umowie pracy już ostatecznie, jeżeli nie ma związków zawodowych, wynegocjować.
Ale tutaj też... ciekawy SMS od pana Bogdana, który jest taksówkarzem w jednej z korporacji. Tutaj pada nazwa, ale nie będziemy jej wymieniać. Witam. 300 godzin miesięcznie to normalne. Inaczej nie zarobię na opłaty i utrzymanie. Długo tak można wytrzymać? 300 godzin miesięcznie? Strasznie dużo.
Strasznie dużo. Strasznie dużo i myślę, że tutaj po prostu w tym momencie trudno jest mówić, bo ten pan sam musi wiedzieć, tak, i sobie dawkować, ile on potrzebuje rzeczywiście zarobić. No koszty, tak jak mówiliśmy, podejrzewam, że koszty dla drobnych przedsiębiorców, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, są wysokie, zwłaszcza ZUS, tak? Więc on, żeby rzeczywiście zarobić na ZUS, ten wysoki, na paliwo oczywiście, tak? Jakieś utrzymanie samochodu i tak dalej, no...
Możliwość zmiany samochodu
Być może ma mieć to miejsce.
Pamiętać, że musimy rozdzielać jednak tą sferę przedsiębiorców i pracowników, bo to jednak bycie przedsiębiorcą to samodzielna decyzja każdego z nas, kto się na to decyduje, a z tym na pewno wiąże się to, że jesteśmy zdecydowanie bardziej obciążeni pracą.
To na pewno. Natomiast spójrzmy to z tego punktu widzenia. Jeśli mówimy o pracodawcy, który naciska bardzo na pracownika, na pracę po 12-14 godzin, zobaczmy, jakie jest zaangażowanie tych ludzi i atmosfera w pracy, tak? Po prostu, żeby utrzymać tych ludzi w firmie, no to musimy wyjść naprzeciw, a nie demotywować ludzi. Więc tutaj naprawdę jest bardzo dużo zrobienia.
To w ogóle kwestia czasu pracy pojawia się na przykład teraz, gdy mówimy o ograniczaniu handlu w niedzielę. I przygotowując się do dyskusji na ten temat, szukając też argumentów, które przemawiają za tym, żeby ograniczać ten handel, pojawia się kwestia na przykład życia rodzinnego. Bo cały czas mówimy o kwestiach ekonomicznych, ale zapominamy troszkę o kosztach społecznych tego typu sytuacji, kiedy pracujemy ponad miarę, czy pracujemy w dniach, które uchodzą za wolne w soboty, niedzielę. I okazuje się, że na przykład małżeństwa zdecydowanie lepiej funkcjonują w sytuacji, kiedy mają czas na to, by razem porozmawiać, by wychowywać
spędzić
dzieci.
Czas w jakikolwiek sposób.
Czas rodzinny jest świętym czasem.
Tutaj nasi goście w studio mówią między innymi o zadaniowym czasie pracy, czy zadaniowej organizacji pracy i napisał zirytowany listonosz, pan Rafał. Pisze, że już teraz wychodzi mu średnio 10 godzin pracy, więc tak naprawdę ten czas zadaniowy, ta organizacja, jeśli jest za duże obciążenie, to użył określenia, że może zostać całkowicie zaorany. Czyli nie tylko jakby kwestia takiej organizacji pracy, ale też proporcja doboru obowiązków każdego dnia. Przechodząc dalej w tych badaniach, które zrobił TNS OBOP, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Prawie 70%, czyli no zdecydowana większość, chciałaby pracę zaczynać o 7 lub 8 rano. To się bierze z tego, żeby szybciej wyjść z pracy?
Ja myślę, że to wynika z tego, że my po prostu rano jesteśmy efektywni. Jeżeli jesteśmy wyspani, to jest naturalnym takim mechanizmem też pór, dób i też tego, w jaki sposób funkcjonuje natura, że my wstając rano, jesteśmy rano efektywni, tak?
Też są różne osoby. Myślę, że są tacy, którzy
oczywiście
później zaczynają się rozkręcać.
To jest ten podział na skowronki i sowy, tak?
Być może tak jest.
Myślę, że chcemy przede wszystkim zyskać tego popołudnia jak najwięcej, kiedy możemy załatwić inne różne sprawy.
Czy w ogóle mieć ten czas dla siebie, dla swoich...
Dla rodziny na przykład, tak?
Dla rodziny, znajomych, przyjaciół, czy dla jakiejś pasji, czy dla czegoś, co wymaga powiedzmy 3-4-godzinnego czasu do realizacji jakiegoś zamierzenia.
Jak
ktoś wraca o 19,
to jest trudno zrobić,
tak?
Oferta kulturalna, czy jakaś rozrywkowa jest tak duża, że pewnie chcielibyśmy z tego na co dzień korzystać, a jak gdy pracujemy po 12 godzin dziennie, jest to po prostu niemożliwe. Więc myślę, że to też może w tym kierunku
iść. To chyba nie ma nic z tym złego. Jeśli ktoś może sobie pozwolić na to, powiedzmy jakiś pracodawca, żeby jego zespół zaczynał o godzinie 7 rano, to dlaczegożby z tego nie skorzystać, skoro wszystkim się to podoba i będą pracować, będą efektywni, tak? I mogą sobie, będą szczęśliwi, bo mogą sobie zorganizować pracownicy ten czas po. Dlaczegożby nie?
Bardzo często pracodawcy tworzą takie jakby marginesy. Przykładowo u mnie w zakładzie pracy od 7 do 9 możemy przychodzić. 8 godzin, tak? I to jest decyzja pracownika, jakby chciał sobie to zorganizować. I to są jakieś takie dobre praktyki zarządzania.
U nas startujemy między 8 a 9 i też każdy sobie wybiera, tak? Przychodzi rano, jeśli potrzebuje przyjść na 8 i wychodzi o 16, bo musi coś tam sobie innego załatwić. Jeśli potrzebuje w ciągu dnia, też nie ma problemu, ale wie, że musi sobie swoją pracę dokończyć, tak? Gdzieś tam. Więc myślę, że to jest akurat dobre rozwiązanie.
Może też jest kwestia tego, że polscy pracodawcy uczą się dopiero pewnych sposobów zarządzania i tu mają jeszcze pewne braki w
bardzo
tym zakresie.
Bardzo.
Ale schodkowy czas pracy to jest znany przecież od... Nawet w tej bankowości, o której mówiliśmy, ja mam własne doświadczenia, że to rzeczywiście jest jakiś czas obsługi klientów, ale te godziny obsługi klientów, wiadomo, że to nie jest jedyny czas, w którym pracownicy banku pracują, tak? Bo z reguły pracują na co najmniej godzinę przed otwarciem drzwi i co najmniej godzinę, jeśli nie półtorej, po zamknięciu tych drzwi. Tutaj układ schodkowy jest naturalny. Część przychodzi wcześniej, część przychodzi razem z klientami.
Ja bym powiedziała, że problem istnieje w tych mniejszych i średnich przedsiębiorstwach. W tym sektorze MŚP, my też pracujemy z tym sektorem, gdzie ta mentalność właścicieli jeszcze, no bo tutaj głównie mówimy o właścicielach, którzy są zarządem albo zarządzają w ogóle firmą, jest trudna do zmiany. Oni naprawdę utknęli w latach 90., gdzie pracownik musi być 8 godzin od do, odbijać karty, być właściwie...
Nieważne, czy ma pracę, czy nie ma,
czy ma pracę zadaniową, czy nie. Tam jest bardzo dużo. My pracujemy z tą grupą też i rzeczywiście zauważamy, że tam jest bardzo dużo do zmiany mentalnie.
Ale czy ta mentalność, taka 8 godzin, czytnik i sprawdzanie tych godzin pracy. Ja znam firmę, duże wydawnictwo w Warszawie, gdzie tak naprawdę analizowano, czy w komputerze są w odpowiednią częstotliwością klawisze i strony, które miały być korygowane, czytane, czyli taki już posunięta wręcz do absurdu poziom kontroli. To wynika z tego, że pracodawcy się obawiali, że pracownicy ich oszukują, czy z tego, że chcą mieć jakąś zupełnie nieuzasadniony poziom kontroli nad ludźmi?
Ja myślę, że duży problem tutaj jest w świadomości działu personalnego, jeśli takowy istnieje. Zależy, jakiej wielkości jest to firma. Bo jeśli mamy świadome działy personalne, które zarządzają i wprowadzają pewne rozwiązania w firmach, one wiedzą, że budowanie zaangażowania pracownika nie polega na tym, żeby go monitorować i kontrolować w taki sposób. Bo nie dość, że spada zaangażowanie, spada efektywność, to jeszcze spada motywacja do pracy. Ja myślę, że tutaj jest duże pole do działania dla działów personalnych. Taka świadomość i przełożenie tego na firmę, wytłumaczenie, że nie na tym polega dzisiejsze zarządzanie ludźmi. Zarządzanie ludźmi tak naprawdę powinno polegać na zaopiekowaniu się nimi. Im bardziej się nimi zaopiekujemy, tak w cudzysłowie można by powiedzieć, ludźmi w swoim środowisku, w zespole, w firmie, tym oni będą bardziej lojalni, bardziej zaangażowani, bardziej zmotywowani i wydajni. To jest taki podstawowy problem, którego czasami firmy po prostu nie widzą, nie chcą zobaczyć i nie rozumieją czasami, tak? I tu jest główny, tak naprawdę, moim zdaniem, punkt do zmiany.
Tu w SMS-ach od naszych słuchaczy pojawia się wątek ekonomiczny bardzo mocno. Dzień dobry, nazywam się Marcin, jestem instruktorem nauki jazdy. Chciałem powiedzieć, że wśród instruktorów praca między 200 a 300 godzin miesięcznie jest normą. Wynika to z bardzo niskiego wynagrodzenia, między 12 a 16 zł netto za godzinę pracy. Więc to chyba rzeczywiście jest bardzo ważny argument, żeby po prostu zarobić więcej. Ale też mamy przykłady: praca po 11 godzin dziennie i 2 dni wolnego w miesiącu. To rzeczywiście tak trudno żyć. Pani Maciejka dopisuje
dla PIP-u.
Urlop, odkąd pracuję, widziałam tylko na filmach. Więc to rzeczywiście dzwonić wtedy do PIP-u albo skarżyć się związkom?
No zdecydowanie, jeżeli tylko są, to jak najbardziej, ale przede wszystkim właśnie tutaj do PIP-u należy się zwracać, bo to jest łamanie standardów zatrudniania i takich sytuacji nie powinno być. A tak jeszcze wracając do kwestii banków, bo rzeczywiście znam nawet przykłady, koleżanka jest liderką związkową w jednym z polskich, ale banków, gdzie rzeczywiście opowiada o przykładach łamania tutaj czasu pracy. Przykładowo kobieta, która karmi dziecko, pracuje po 11 godzin dziennie i wyrabia 150 godzin nadgodzin w ciągu 2 miesięcy. Jedyną tutaj możliwością dla tej liderki związkowej było właśnie to, żeby zaangażować Państwową Inspekcję Pracy do pomocy i dopiero to przynosi rezultaty, takie straszenie niektórych przedsiębiorców kontrolą. To nie powinno tak na pewno być. To też pokazuje, że mentalnie jeszcze niektórzy polscy pracodawcy są gdzieś daleko, daleko w tyle.
No ten przykład wyjątkowo naganny, który pan tutaj podał, to
A skoro
to
mówimy
się zgadzamy.
O tym, jak potraktowano jedną z pracownic banku, bardzo ciekawe inne z kolei badania. Z wyliczeń, z analizy statystycznej wynika, że już co trzecia firma w Polsce została założona i jest prowadzona przez kobietę. Czy to jest reakcja na takie wykorzystywanie przez pracodawców, czy to jest może przejaw takich zdrowych, bardzo dobrych ambicji, chęcia udowodnienia własnej samodzielności, co popycha kobiety do zakładania własnej firmy. Wydaje się, że ta co trzecia to może być mało, natomiast tak naprawdę jest to jeden z lepszych wyników nawet w skali Unii Europejskiej.
To może je jako kobieta, która też prowadzi własną firmę, rozpocznę ten wątek. Ja myślę, proszę państwa, że po pierwsze jest to zdrowe. Kobiety w tym momencie, kiedy mają możliwość wyboru, tego wyboru mogą dokonywać. Przez wiele, wiele lat być może nie miałyśmy takich możliwości. I to jest w tej chwili taki, myślę, że naturalny kierunek, kiedy czujemy się, myślę, że w pełni kompetentne, samodzielne, wiemy, co chcemy osiągnąć w życiu, jak chcemy pracować i pewnie to naturalnie wychodzi gdzieś dalej w postaci chociażby zakładania własnej działalności. Myślę, że z racji tego, że też jestem kobietą, matką i prowadzę własną firmę, jesteśmy bardzo dobrze zorganizowane i musimy być bardzo dobrze zorganizowane. A to naprawdę bardzo dobrze funkcjonuje w przypadku prowadzenia własnej działalności. Jesteśmy w stanie się dobrze zorganizować. I myślę, że kobiety po prostu... ja miałam całkiem niedawno takie spotkanie w Coca-Coli, pani CEO, zarządzających naprawdę dużymi firmami, Google, Coca-Cola i tak dalej. I prowadziłyśmy taką dyskusję, dlaczego to teraz tak naprawdę ten odsetek kobiet zarządzających firmami jest coraz większy. Ano dlatego, że w końcu mentalnie przestajemy po prostu odczuwać ten oddech też rodzin, które cały czas nas wychowywały w duchu, że kobieta powinna być skromna, cicha, spokojna. Ten chłopak może się tam pobić troszeczkę z kolegami, tak?
I on może powalczyć. To świadczyło o jego dzielności. Tak,
i on może trochę powalczyć. A my musimy być takie ułożone, grzeczne i spokojne. I to się niestety przełożyło na dorosłe życie. Ten rocznik 40+, on bardzo musiał mocno pracować mentalnie nad sobą, żeby po prostu sprostać temu wyzwaniu zawodowemu, tak? Bo wyobraźcie sobie państwo, wychowanie jest bardzo tutaj kluczowym czynnikiem. No i dopiero teraz te kobiety gdzieś próbują zmierzać się z tym, z tą całością no i wychowania, tego, co zostało nam wpojone, zwyczajów, stereotypów, tak? I myślę, że to spowodowało w pewnym rodzaju taki trochę bunt też, tak? Że okej, my jesteśmy też świadome tego, też chcemy po prostu i jesteśmy, myślę, że dobrze przygotowane. Nie mówimy, że gorzej, tylko tak samo.
Panowie, boicie się zalewu...
Oj, troszeczkę tutaj...
kobiecych firm, czy to jest po prostu nadzieja i szansa dla gospodarki?
Ja jeśli mogę, wejdę w rolę pana redaktora, bo ja mam pytanie, szczerze mówiąc. Nie czuję się jakby kompetentny, żeby wygłaszać jakieś teorie. Nie jestem taką gadającą głową, która wie wszystko. Więc pytanie moje do pani Joanny. Po pierwsze, czy w ogóle można powiedzieć, że znika coś, co nazywamy szklanym sufitem dla kobiet? A druga rzecz, to jak to wpływa na decyzję o posiadaniu dzieci ewentualnie?
Czy znika szklany sufit? To znaczy do tej pory gdzieś jest coraz lepiej, tak, w firmach. Jest zdecydowanie coraz lepiej. Coraz bardziej kobiety są doceniane, chociaż wynagrodzenia czasem bywają zróżnicowane i tego się nie da ukryć.
I też przy własnej firmie to jest pochodna trochę sytuacji na rynku specyfiki firmy,
dokładnie. Natomiast mówię tutaj bardziej o wakatach już bezpośrednio zajmowanych przez kobiety w firmach, tak, że to zróżnicowanie jeszcze funkcjonuje, zwłaszcza jeśli chodzi o zarządy, wyższe stanowiska. Natomiast to się powolutku zmienia i to jest na dobre, idzie na plus.
A jak wpływa to na decyzję o macierzyństwie?
Jak wpływa to na decyzję? Ja myślę, że każda kobieta musi decydować indywidualnie o tym, czy to jest ten moment i czy jest. Ja znam kobiety, które są naprawdę, poznałam osoby, które zarządzają dużymi korporacjami i mają dwójkę, trójkę dzieci. Więc to nie jest tak, że im wyżej jesteśmy w strukturze, tym nie decydujemy się na dziecko.
Bardzo krótko, Andrzej Chmielecki, pan się obawia, że będzie za dużo firm kierowanych przez kobiety? Czy to jest absolutnie obojętne, a może to jest szansa dla gospodarki?
Ja się w ogóle tego nie obawiam. Dla mnie jest to rzecz całkowicie neutralna. Nie powiem obojętna, ale neutralna.
I bardzo dobrze, myślę, że tutaj wszyscy rozsądnie myślący tak samo myślimy. A to, co jest bardzo ciekawe i wynika z tych badań statystycznych właścicielek firm, blisko połowa kobiet, które decydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jest powyżej 36 roku życia. To pokazuje, że to decydują się na to kobiety z pewnym doświadczeniem, świadome swoich wad, zalet, swoich możliwości i to jest rzeczywiście bardzo ciekawa tendencja. Ja bardzo dziękuję naszym gościom. Przypomnę, studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Joanna Bujarska-Buchcic z HR Solution, Andrzej Chmielecki Virtus i Mateusz Szymański, ekspert z Solidarności. Ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński,
Radio Gdańsk.